Na synapsach. Rozmowa.
Rozmowy wokół 11 listopada, nie ma co ukrywać, mogą się opierać na tym, jaką przyszłość czy teraźniejszość ma nasz kraj, Polska. I jako redakcja popularno-naukowa trudno jest mi pozostać obojętnym, bo tylko się zgodzę sam ze sobą teraz. Rzeczywiście fajnie byłoby mieszkać w kraju, a przynajmniej na razie, bo nie planuję się wyprowadzać, w takim kraju, w takiej Polsce, która będzie się rozwijała jak najsprawniej. Nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich innych mieszkańców, mieszkanek kraju. I dlatego drugą rozmową, którą chcę przeprowadzić w związku z takim, można powiedzieć, pomysłem, jest spotkanie z dwójką naukowców, którzy na Politechnice Wrocławskiej zdecydowanie wyróżniają się na plus swoją aktywnością i chciałbym dlatego poznać ich perspektywę, jak to jest, mówiąc znowu klasykiem Skrybą, dobrze czy niedobrze, robić tę naukę tutaj w Polsce i na Politechnice Wrocławskiej. I w tym przypadku będziemy mieć dwóch narożnikach następujących przewodników po świecie nauki. W tej chwili bardziej po mojej prawej doktor inżynier Mateusz Szatkowski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki. Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza, cześć.
Oraz po mojej lewej stronie w tym przypadku doktorka inżynierka architektka Marta Rusnak, Wydział Architektury, Katedra Konserwacji Architektury i Rewaloryzacji Krajobrazu Kulturowego. Ale żeby było wszystko jasne, kim jesteście, także witam was również i ja nie po raz pierwszy w studiu Radia Luz, bo nie słyszymy się, czy ze mną, czy z kimś innym w waszym towarzystwie po raz pierwszy, prawda?
Byliśmy już tutaj, tak, z tego co wiem.
Zawsze było bardzo sympatycznie.
No to teraz też tak będzie, chociaż zakładam, że ta rozmowa może mieć wiele wątków, tylko że jak w życiu, postarajmy się powiedzieć jednak na luzie, ale o wszystkich stronach możliwych tego rozwoju nauki. Więc zaczynając od takiego w miarę prostego, ale i nieoczywistego pytania, jeśli ktokolwiek albo jakieś małe dziecko by was zaczepiło i spytało Marto, Mateuszu, co to jest nauka, to jak wy byście odpowiedzieli na to pytanie?
Mnie codziennie zaczepiają małe dzieci, bo mam dwójkę dzieci. I moje dzieci patrzą na naukę jak na codzienność. Nauka to jest zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi. To jest najprostsze, co można powiedzieć, pod każdym względem. Jeżeli zadajesz sobie pytania i nie znasz odpowiedzi i ją znajdziesz, to znaczy, że jesteś naukowcem.
To ja może trochę w tym samym. To dla mnie nauka to najlepsza praca, bo czynisz uczenie się ciągle swoją pracą. Ale w takim trochę może głębszym kontekście, bo wiadomo, że człowiek uczy się przez całe życie, to tutaj tak bezpośrednio poszerzasz tę wiedzę, taką, która jest dostępna dla świata. Więc trochę to samo odpowiadanie na pytania.
Dla moich dzieci też nauka to zabawa. My bardzo dużo robimy eksperymentów, wygłupiamy się i dla nich to nie jest nic, co się kojarzy pejoratywnie, że nie wiem, tak jak wizja naukowca siedzącego w książkach, nudzącego się z wielkim brzuszkiem i tłustymi włosami. No nie, to już chyba myślę, że jest dawno passé.
Nie ma co ukrywać, że w roku 2023 nie bylibyśmy jako ludzkość w tym miejscu, gdyby nie rozwój nauki, który jednak trwa już w sumie tysiące lat, no bo cokolwiek się nie stworzyło w przypadku ludzkości, no to nawet jeśli to nie była wcześniej nauka, która dała obecny system, no to zawsze ta jakaś nasza aktywność, odkrycia do tego prowadziły. I skoro mamy taki ogólny kontekst, to przechodząc do tego właściwego tematu dzisiejszego spotkania, to jeśli was się spytam już może jako troszeczkę większe dziecko, ale też nie czuję się jakoś dorosły, to w sumie może koncept dorosłości jest taki trochę nomen omen passe, bo to ciekawe dziecko w nas, myślę, powinno nie umierać, tylko w dorosłości również pozostać. No to skoro rozmawiamy o tym w Polsce, we Wrocławiu, który na pewno też jest w Polsce, to jak rozwiniemy to, jaka jest współczesna rola nauki dla rozwoju danego państwa? Czy jak mamy ten system, powiedzmy, zachodni, no to wiemy, że funkcjonujemy mniej więcej w państwach, które, czy tworząc naukę, czy tworząc swoje, powiedzmy, stadia rozwoju, no jednak mimo wszystko na tej nauce się muszą w różnym stopniu, ale jednak opierać. I co wy na to? Po co ta nauka, ale w kontekście rozwoju społeczeństwa i to się skupimy na Polsce w waszym przypadku. Jak wy do tego przejdziecie?
Znaczy, ja bym zaczęła może od prostszego pytania, bo jako naukowiec lubię zadawać proste pytania. Czy nauka w ogóle może być polska?
A no właśnie.
No właśnie, więc jeżeli sobie zdefiniujemy, że nauka nie może mieć granic, bo moim zdaniem powinniśmy wymieniać się wiedzą i zresztą tak to funkcjonuje, że my przecież nie mamy określenia, że cytujemy tylko polskich autorów. Natomiast możemy patrzeć jako naukę, która rezonuje z rozwojem kraju w sensie interakcji z polską gospodarką i która pracuje dla dobrobytu społeczeństwa. I wtedy rzeczywiście możemy mówić o jakimś właśnie pojęciu patriotyzmu. Oczywiście to jest bardzo trudne, może nadużywam tego słowa. Generalnie nie powinniśmy mówić o nauce jako polskiej, tylko może o systemie finansowania, polskim systemie finansowania, czy tym, jak polscy naukowcy współpracują z gospodarką i społeczeństwem.
Mi się wydaje, że rola nauki i to, jak ona oddziałuje na kraj, na społeczeństwo, ja bym to nazwał efektem ubocznym. I dlaczego tak mówię? Bo zgadzam się z tym, co Marta powiedziała, że ona nie ma granic i jest międzynarodowa. I jeżeli tak o niej myślimy, to efektem ubocznym rozwoju tej nauki w Polsce jest to też, że korzysta z niej całe społeczeństwo. I ja lubię taką analogię, jak zawsze rozmawiam ze studentami, czy też ze znajomymi, jaka jest rola studiów, że często spotykam się z taką opinią, że studia niczego nie uczą i mi się wydaje, że ich rola jest trochę inna, że one niekoniecznie dadzą umiejętności takie stricte techniczne, chociaż takie też, ale nie przygotowują tak dobrze do rynku pracy, ale ich rola jest taka, że człowiek, który przyjdzie na studia, który wyjdzie ze studiów, już z ukończonymi studiami, jest innym człowiekiem, że to jest takie bardziej podejście holistyczne i zmienianie w ogóle sposobu patrzenia na świat, to wydaje mi się, że nauka tak trochę też oddziałuje na społeczeństwo trochę szerzej, że jeżeli mamy dobre ośrodki akademickie, one też tą wiedzą się dzielą, nie tylko ją odkrywają, ale ich rola też jest taka popularyzowanie nauki, to społeczeństwo czerpie. No, takie współprace z gospodarką, które też są istotne, które u nas coraz bardziej się rozwijają, jeszcze może nie są na takim etapie zachodnim. No to też są istotne, ale to są oczywiste rzeczy, że ten kontekst jest trochę szerszy i same mocne ośrodki akademickie, rozwijanie tej nauki jest ważne. Efektem ubocznym jest to, jak ona działa na społeczeństwo, jest bardziej świadome tego, jak wygląda otaczający jej świat.
Bo wydaje mi się, że jak mówię dwa słowa, nauka i patriotyzm, to w Polsce niestety pojawia nam się szereg takich złych skojarzeń. Mhm. Szczególnie po ostatnim okresie tego, jak ta nauka funkcjonowała. I bynajmniej nie mam braku szacunku dla osób, które zajmują się badaniem zagadnień typowo polskich, z polskiej historii, relacji z innymi narodami, bo to jest bardzo istotne, żeby rozwiązywać i obiektywnie odpowiadać, opisywać te zjawiska. Natomiast nie lubię wykorzystywania tych zjawisk do takich typowo politycznych rozgrywek. Nauka nie powinna być upolityczniona. Jedynie może relacje i sposób zarządzania tym, jak ona funkcjonuje gospodarczo i społecznie, powinna być politycznie kierowana, ale ona nie powinna być ideologiczna. I to wydaje mi się, że jest trudne i dlatego nam w Polsce tak koszmarnie jest z tym słowem patriotyzm, bo ono jest niestety narodowościowo wypaczone. I nam czasami jest wstyd, tak powiedzieć. Jak myślicie o sobie, tak Marta, albo nie wiem, tam Paweł, albo Mateusz, to od razu myślicie patriota? No tak,
no nie.
No gdzieś tam na jakimś dopiero którymś miejscu u mnie się to pojawia. Ale pytanie, czy właśnie inne cechy naukowca czy człowieka nie sprawiają, że on po prostu jest dobrym członkiem społeczeństwa i czy samo to, że jestem dobrym członkiem społeczeństwa i spełniam swoje zadania, nie jest patriotyczne. No nie wiem, strasznie w ogóle to trudne. No i nauka właśnie, funkcjonowanie też jako naukowiec, dydaktyk też jest, no ma w sobie już ukrytą rolę taką patriotyczną, tak? Kształcę następnych inżynierów, kształcę głód w młodych osobach, zadawanie sobie pytań, rozwiązywanie problemów. No także, no nie wiem, może powinnam jednak to słowo patriotyzm gdzieś wyżej przesunąć w swoim rankingu.
Ja myślę, że ty masz je wysoko przesunięte, tylko masz inną definicję i to jest okej.
Okay, my często właśnie mówiąc w takich dyskusjach możemy mieć to samo na myśli, tylko używamy do tego różnych podejść.
Dla mnie patriotyzm to jest, nie wiem, tęsknota za naszą naturą, za górami, za przyrodą.
I troska, żeby to ochronić. No, przejdziemy zaraz do ciebie, Marto, bo przecież to jest twoja kariera. Właśnie teraz kwestie środowiskowe, klimatyczne, jakie to jest istotne, ale nie tylko w Polsce. No, ale z drugiej strony, jak sobie myślę o sobie, jak na przykład ja chciałbym, bo moi rodzice już wchodzą w wiek emerytalny, żeby mieli dostęp do, wiadomo, najlepszej ochrony zdrowia, najlepszych rozwiązań technicznych, które pomogą im funkcjonować. Ja rozwijając się jako młody, no czy założyć rodzinę, czy nie, to nie na teraz jeszcze rozmowa, ale wiecie, ludzie w moim pokoleniu to już mają po prostu ten etap, tak? Czy będę miał rodzinę, tak? Będę miał dzieci. No to jak będą się rozwijały, jak będzie wyglądała ich edukacja, jak będzie wyglądał sprzęt, technika, które będziemy mieć w naszych garażach, w naszych domach, w naszych biurach i tak dalej. Czy to też nie jest taka po prostu troska o to, żeby ten sposób ujęty patriotyzm rozwijać, że po prostu chcę przyszłości dla moich bliskich, którzy są w Polsce i chcą zostać w Polsce.
No to piękne, co powiedziałeś, ale tam jest takie ciche założenie, że wszyscy myślimy racjonalnie i że potrafimy patrzeć na to życie i na rozwój długofalowo. Mamy różne rodzaje nauki, takie, której oddziaływanie przyjdzie na nas za 10, za 15 lat, może więcej, takie bardzo długofalowe, i mamy też krótkofalowe, gdzie tych efektów możemy oczekiwać od razu. Ja akurat pracuję w badaniach podstawowych, to często rzeczy, którymi się zajmuję, jeżeli będą miały bezpośredni wpływ na ogół społeczeństwa, no to może się wydarzyć w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Więc no tutaj oczekujesz, że ludzie będą na tyle świadomi, że to zrozumieją i się z tym zgodzą. Ale no, są też projekty, chyba twój mógłby taki być właśnie, Marta, że które bezpośrednio oddziałują na ludzi i otaczające ich otoczenie bardzo szybko.
Tak, są takie pytania, które powstają i oczekujemy, że rozwiążą problem, który istnieje tu i teraz, ale takie, które są też takie badania, których efekty dopiero społeczeństwo odczuje na przykład w drugim czy trzecim pokoleniu. I to jest w ogóle bardzo trudne, bo sprzedanie też politycznie takiego projektu i dofinansowanie, które na przykład wymaga olbrzymich kwot, a de facto ludzie, którzy na razie na to płacą, nie doczekają się tego efektu, jest niezwykłe. Tak. I fantastyczny podcast Vox Media, Unexplainable, słuchałam właśnie o dofinansowaniu tych jakichś tam fuzji rądrowych i tak dalej. I że generalnie to są jedni z najbardziej świadomych polityków, ci, którzy podpisują dokumenty i nie będą wiedzieli, okej, czy to się sprawdziło, ale mają ogromną nadzieję, że rzeczywiście no to zaowocuje. Tak? I to też jest takie wizjonerstwo, też to jest odwaga i to też musimy jakby uświadomić ludziom, że myślenie o tym, co nie dotknie nas, też jest super, tak? Czyli w ogóle może nie bycie tylko i wyłącznie samolubem jest bardzo patriotyczne, tak?
Czyli rozumiem, że moje założenie jednak ma sens. No bo skoro hipotetycznie chciałbym, żeby... No, u ciebie to już jest faktem. Twoje dzieci miały tę przyszłość za 10, 20, 30 lat jak najfajniejszą, żeby wspierać też te projekty, które doprowadzą do tego, że w tym okresie, w przyszłości, będzie im się żyło lepiej?
Każdy z nas to może realizować, tak. Mi się wydaje, że i w nauce, i w ogóle everyday life, każdy z nas może tak myśleć. Także jeżeli każdy z nas, to też naukowiec. Tylko naukowiec bardziej, bo naukowiec może właśnie mieć wpływ na coś, czego nie zobaczy.
I wiecie co? Teraz mam moment w rozmowie, który jestem ciekaw, jak go rozwiążemy. Bo znowu nawiążę do pewnych stereotypów, czy takich prostych stwierdzeń. Jak to jest być, dobrze czy niedobrze, tym naukowcem, naukowczynią w Polsce? Czy trzeba koniecznie wyjeżdżać za granicę? Czy w Polsce się nie da niczego osiągnąć? Czy jednak znowu mamy sytuację, że odpowiedź jest wielowątkowa i po prostu postaramy się ją jakoś tu wprowadzić?
Zdania są podzielone.
Bo wiem, że nie jeden odpowiedzi nie ma.
Ulubione, to zależy.
To zależy, tak. Ale my jesteśmy. Tak. Więc
ale zakładam, że wiecie, do czego chyba dążę w tym mniej więcej.
Tak, pytanie, tak.
O co mi chodzi.
Złe osoby zaprosiłeś.
Trudno.
Ale można być naukowcem w Polsce. Można być naukowcem w Polsce i mieć z tego satysfakcję. Trzeba wyjeżdżać za granicę. No, odpowiedź na to jest wielowątkowa. Nie jest u nas najgorzej, nie jest też najlepiej. Są pewne rzeczy, których na próżno szukać na Zachodzie, między innymi stabilność, pewna stabilność zatrudnienia. To jest coś, co przemawiało za tym, żebym na przykład ja tu został. O wiele łatwiej jest uzyskać stabilną pozycję na uczelni, posadę, czy tam właśnie umowę na czas nieokreślony, niż co się dzieje na Zachodzie. Mam wielu znajomych, którzy wpadali w tak zwane pętle postdoków, czyli realizowali kontrakty krótkoterminowe na 2 lata na różnych uczelniach i to nie kończy się po 2 latach, tylko za 2 lata jest kolejna uczelnia i kolejne 2 lata. I bardzo trudno jest znaleźć właśnie permanentną pozycję na zachodniej uczelni. Więc tutaj jest przewaga nauki polskiej, że o tę pozycję wciąż nie jest aż tak trudno. Natomiast no, to, co, o co zapytałeś, czy trzeba wyjeżdżać, no to trzeba, tylko trzeba też wracać.
Tak. I właśnie to miałem poniekąd na myśli, czy mamy wyjechać, ale w zamyśle nie wracając do Polski.
No ja trochę nie wyobrażam sobie, to znaczy no, nie chcę być taki binarny, zero-jedynkowy, ale uważam, przynajmniej w mojej karierze tak było, że te wyjazdy zagraniczne i takie pobyty krótkoterminowe no, odegrały ogromną rolę, zmieniły sposób, mój sposób patrzenia na to, jak się robi naukę, więc absolutnie polecam i uważam, że to jest kluczowe. Wiem, jakim pracownikiem, jakim naukowcem byłem przed wyjazdem i jakim byłem po wyjeździe i nie chcę wracać do tego, co było przed, bo uważam, że zmieniło mnie to in plus. Więc absolutnie tak. Umiędzynarodowienie w ogóle uważam za kluczowe dla rozwoju polskiej nauki.
Ja nie jestem dobrym przykładem, bo ja wyjeżdżałam za granicę na początku, rozwijając swoje umiejętności projektowe. Ja w ogóle bardzo późno zdecydowałam się, że zostanę naukowcem. Bardzo długo robiłam równolegle różne rzeczy. I architekturę, i tak trochę badałam, co jest dla mnie właściwe. No i ostatecznie stanęło na nauce, ale te moje przygody zagraniczne nie były do tej pory związane z nauką, tylko właśnie z projektowaniem w różnych biurach, co też rozwija, generalnie poznanie świata na zewnątrz rozwija, taka ciekawość. Ale teraz właściwie jest możliwość współpracy, dzięki temu, że mamy internet, współpracy z zagranicą, bez wyjeżdżania. Jeżeli jesteśmy odpowiednio zauważeni, to możemy się próbować sieciować online i tak dalej. Ale ja bym chciała gdzieś pojechać. Natomiast już na tym etapie, jak mam rodzinę, dostałam pozwolenie od męża. Tak, możesz aplikować raz, maksymalnie na rok.
No tak.
To
ale to jest to długo, ale też jakby szykujemy nasze dzieci do tego, żeby ewentualnie, gdyby się tak zdarzyło, no zobaczymy, czy w ogóle się odważy, bo to chyba oni są bardziej odważni niż ja, to żeby też mogli tam pojechać, bo się uczą na przykład angielskiego bardzo dobrze.
Ale super uzupełniłaś to, co ja powiedziałem, bo powiedziałem, że nie chcę być zero-jedynkowy, a w sumie byłem, ale właśnie to umiędzynarodowienie można szerzej traktować, to nie tylko wyjazdy, ale też osadzenie się w jakimś środowisku naukowym tak szerzej niż granice Polski i współpraca z nimi to też przynosi pewne benefity, więc można zostać i też się tym samym umiędzynarodowić.
Przecież 2 granty ERC, które dostaliśmy jako Polska w tym roku, pokazują dokładnie to, jak różne są kariery tych wybitnych naukowców. Jeden typowo osadzony w środowisku polskim, nie wyjeżdżający za granicę, pracujący cały czas w tym samym labie, a druga osoba, która właśnie od nas, Paweł, który wyjeżdżał, badał, ma dorobek naprawdę niesamowity, komiwojażer, żeby tak powiedzieć. I doszli w podobnym wieku do tego samego punktu, takiego lauru, grantu ERC, w zupełnie inny sposób. Tak? Czyli pokazujemy, że naprawdę nie ma jednej drogi.
A ja teraz chcę odwrócić to pytanie. Co z osobami, które przyjeżdżają do Polski rozwijać się naukowo? Przecież zwłaszcza my tutaj, będąc na Politechnice, jesteśmy świadkami, jak zawsze i słusznie, Politechnika się chwali wszystkimi projektami, współpracami i liczbą osób, które do nas przyjeżdżają. I te osoby chcą przyjeżdżać. I najczęściej są właśnie zadowolone z tego, co się tutaj dzieje w Polsce. Więc jak odwrócić jej piłeczkę w tę stronę?
To świadczy chyba o ilości wiązań tak chemicznych, na ile jesteśmy atrakcyjni jako społeczność naukowa. I rzeczywiście to jest realna miara, te wszystkie relacje międzynarodowe, na ile my jako Wrocław, na ile polska nauka jest istotna w tej całej konstelacji. No, te zależności, tak? Ilości cytowań i tak dalej, no to czasami jest bezlitosne, ale jednak o czymś świadczy, tak? O oddziaływaniu.
Że to do nas też się chce przyjeżdżać. To temat już może dodasz jeszcze.
Ja uważam, że tych przyjazdów mogłoby być znacznie więcej. Tutaj nie mogę nie poruszyć kwestii finansowania i wysokości wynagrodzeń dla osób potencjalnie przyjeżdżających na przykład na stanowiska postdoc, czy też zostających na doktoraty. Uważam, że jest to jeden z głównych czynników, który stopuje ten stopień umiędzynarodowienia polskich uczelni. Jeżeli on byłby wyższy, to z pewnością tych osób mielibyśmy więcej i przyjeżdżałyby z coraz lepszych ośrodków, co znaczy, że rzeczywiście możemy być dumni z tego, jak niektóre dyscypliny czy niektóre obszary nauki są umiejscowione na światowej mapie nauki. Wystarczy tylko dociągnąć stronę finansową i myślę, że bardzo skutecznie w tę sieć się tak na stałe wpiszemy.
W tym roku zresztą było fajne naprawdę wydarzenie na Politechnice, dni NCN i jednym z elementów było spotkanie rektorów uczelni z Dolnego Śląska i z Opola. I miałam to szczęście, że tam serwisowałam, podawałam mikrofon takim różnym osobistościom. I słuchałam, o czym oni mówili. I naprawdę ich obraz polskiej nauki jest bardzo trzeźwy. Niesamowite było przysłuchiwać się temu, jak oni mówili właśnie o takich ogólnych problemach i o szczegółach właśnie tych możliwości przyciągania postdoków i tak dalej. To była tak szczera i otwarta rozmowa, była fantastyczna i muszę przyznać, że to było dla mnie bardzo, bardzo rozwijające doświadczenie. Móc zorganizować te dni i słuchać, poznać tych ludzi, którzy rzeczywiście w fantastyczny sposób próbują przy niedofinansowaniu polskiej nauki jednak dystrybuować tak pieniądze, żeby przyniosły one jak największe korzyści. A jest to bardzo trudne.
Ja mam pytanie, czy orientujesz się, czy może gdzieś oni tą swoją diagnozę spisali w postaci dokumentu? Czy ona jest jawna? Czy...
W ogóle jest jedna pani, która się zajmuje prowadzeniem w tej radzie takiej diagnozy i tak dalej. Natomiast oni chyba troszeczkę się w tych realiach politycznych, które były, bali otwarcie tego publikować. Myślę, że teraz po powołaniu legalnego dyrektora w końcu, po miesiącach funkcjonowania bez zarządcy. Myślę, że podejmą bardziej śmiałe kroki teraz. No i miejmy nadzieję, że zostaną lepiej dofinansowani, naprawdę.
Tak. Bo nie mogę nic innego powiedzieć.
To jest zagwozdka duża i wszyscy patrzący się na to, jak mają dobre projekty, jak są dobrze oceniane w NCN-ie i mimo to nie dostają finansowania, wynika tylko z tego, że oni po prostu nie dostają pieniędzy, nie mogą dać na te projekty.
Ale jest też taki dokument, nie wiem, czy go znacie, Polityka Naukowa Państwa. I ja go znam. I z tą diagnozą w wielu obszarach się nie zgadzam na przykład, więc dlatego pytałem cię, czy może gdzieś oni swoją opublikowali politykę naukową państwa, bo jednak ten dokument tworzony przez polityków, nie konferencję rektorów akademickich szkół polskich, więc tutaj te dwa światy mogłyby się zderzyć. To byłoby ciekawe.
Ja w ogóle muszę wam przyznać, że miałam taki moment, w którym byłam trochę zaangażowana politycznie, bo zostałam zaproszona, naprawdę ni stąd, ni zowąd, przez profesora Macieja Chorowskiego i ministra Kurtykę, dawnego ministra środowiska, na wykład. I mówię, proszę mi, żeby pani zrobiła na wykład o muzelnictwie, o dziedzictwie przemysłu i pani badaniach tam nad eye trackingiem. No i zrobiłam, nie wiedziałam, do czego to dąży, ale oni naprawdę w bardzo ciekawy sposób, to już zupełnie poza moimi preferencjami politycznymi, chcieli połączyć zagadnienia ekologii, zagadnienia jakby historii rozwoju techniki, w tym też rozwoju techniki polskiej, w kreowaniu świadomości, jak istotna jest nauka i promowanie wiedzy o ekologii, o osiągnięciach różnych współczesnych dla rozwoju społeczeństwa i dla przyszłości w ogóle państwa i świata. I to było fantastyczne. Zrobiliśmy ekspertyzę, no, później wynikła afera w Turowie. No i niestety z naszego pomysłu na stworzenie takiej jednostki, właśnie muzeum i w ogóle jednostki, która zajęłaby się właśnie łączeniem tych zagadnień, na razie nic nie wyszło. Ale ekspertyza jest w ministerstwie. Drogi nowy ministrze, może ją odkopiesz. Albo ministro. Dzięki Mateuszu.
Właśnie. I widzisz, Marta, chciałabym, żebyś podkreślała jeszcze tę jedną rzecz. Właśnie jak to jest z tym byciem naukowczynią. Tym wszystkim, co mówiliśmy.
Ja w ogóle, wiem, że tutaj podpadnę wszystkim, ale ja w ogóle nie lubię feminatyw. Bo w ogóle płeć nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia na uczelni. Mm-hmm. Najmniejszego. To, czy mam piersi, czy nie, zupełnie mnie nie zmienia tego, jaki mam mózg. Ale, żeby nie było tak kolorowo, są momenty, w którym niestety inni przypominają mi, że mój mózg może jednak ma płeć. Pewnie ma. Ale w ogóle bym chciała, tak naprawdę moim marzeniem jest to, żeby zniknął temat feminizmu w nauce. I to by było to, o czym marzę. Naprawdę. Żeby miała to po prostu gdzieś. Czy ktoś mnie nazwie profesorem, czy profesorą. Mhm. Ale jeszcze musimy do tego dążyć. Ostatnio zresztą Łukasz Sadowski organizował takie wydarzenie Dziewczyny w nauce. Dałam się skusić i zaprosić. No i sporo przyszło pań, które były tym zainteresowane. I jednak ten moment, w którym mają zostać matkami, zakładać dom i rodziny, sprawia, że no budzi to ich obawy. Ale da się. Da się, są elementy wsparcia. I mamy coraz więcej naukowczyń.
To ja chyba... Ja na przykład jestem za feminizmem w nauce, tylko że no, nie sprowadzam go tylko do feminatywów.
No mnie o to, chodzi po prostu o to, żeby ciągle użyję tego słowa, może nie tyle walczyć, ale starać się i dawać właśnie kobietom coraz więcej możliwości, których dotychczas nie miały, bo na przykład stanowiska kierownicze, czyli w nauce jest tutaj mamy ciągle jeszcze, czy w polskiej, czy w globalnej taki jednak trochę rozstrzał, że w naszej grupie wiekowej, no to tych kobiet jest coraz więcej, ale już na najwyższych szczeblach, żeby kobiety się tam dostały, bo dotychczas jeszcze nie ma pewnej równowagi.
Mi się wydaje, że jak właśnie starajmy się dawać, to tak jakbyście mieli to w posiadaniu. No wiecie właśnie, o co chodzi, że, no tak, że jakby jak mężczyzna mówi, starajmy się dawać kobietom pozycję władzy, to jakby już z założenia jest definicji, że ja mam to, a tego nie chcę, dlatego ja w ogóle nie lubię tego. Tak, jeżeli kobieta będzie gotowa na władzę, to ona po nią sięgnie. Jakby zupełnie z innego punktu widzenia, że władzy się nie daje, tylko o władzę się prosi, wypracowuje się społeczeństwo. I to my jako kobiety musimy być gotowe na bycie liderkami, tak?
Tak. I to jest wasza zasługa, to będzie tylko wasza zasługa.
Nie tylko.
Czy nie tylko?
Nie, no społeczeństwa. Właśnie. Społeczeństwa, które będzie na to gotowe i kobiety, która będzie gotowa sprawować władzę. I jakby dlatego jakby rozmowa o feminizmie jest dla mnie tak trudna, bo ona zakłada z założenia, że są dwa jakieś bieguny, które muszą sobie coś dawać, ofiarować, wspierać się. A to powinno być naturalne. Tak samo jak ja, nie wiem, mogę wesprzeć w czymś Mateusza, bo jest fajny i potrzebuje pomocy, tak? Na przykład, nie wiem w czym, ale wyprowadzę ci psa. Ale tak samo, jak zauważę jakiś potencjał w mojej koleżance, nie wiem, z Akademii Uwenu, to będę ją wspierać, bo widzę, że po prostu wow, dziewczyno, jesteś super. Dla mnie to zupełnie nie ma znaczenia.
Ja chciałem przytoczyć takie badania i rozwinąć to, dlaczego jestem za feminizmem w nauce. Badania, których nie pamiętam, nie potrafię podać źródła, ale przytoczę je, więc to jest prawda. Ale...
Believe it or not.
Tak, możecie puścić później fact-checking jakiś. Ale widziałem porównanie ilości studentów, studentek chemii w Polsce versus zagranicę.
Tak.
I tam jest pewna dysproporcja, to znaczy my mamy znacznie więcej studentek, tak średnio, niż kraje zachodnie. I czytałem taką analizę, że źródeł tego właśnie szukają w postaci Marii Skłodowskiej-Curie, że ona była takim wzorem i pokazała kobietom, że rzeczywiście możecie zrobić karierę w tej dyscyplinie. I jakby wtedy tak naprawdę uwierzyłem, że takie właśnie inicjatywy jak Dziewczyny na Politechniki lub tego typu właśnie wydarzenia, że mają sens i po prostu to jest takie zachęcenie, nie właśnie To tak jak mówisz, nie danie, bo tak należy, bo tak wypada, tylko właśnie zachęcenie, nadanie tego impulsu, a dalej oczywiście one wszystko zrobią same.
Mi się wydaje, że to się dzieje zupełnie, zupełnie u podstaw naszego wychowania. Ja upatruję tego, że zostałam naukowcem, że zostałam architektem w tym, że mój dziadek, mój tato oddawali mi śrubokręty, pozwalali mi się bawić czym chcę. I w ogóle to dla mnie nie było istotne. Czy jestem chłopcem, czy dziewczynką. Po prostu to takie luźne wychowanie, tak? Nie muszę, żeby być kobietą, nie muszę mieć różowej sukienki, mimo że może być piękna, ale jakby to tkwi w głowach społeczeństwa, tego jak wychowujemy dzieci, jak myślimy same o sobie jako kobiety, jak myślimy jak o sobie jako mężczyźni. Tak? Mężczyźni też mają pewien stereotyp funkcjonowania w społeczeństwie czy funkcjonowania w nauce i chcą sprostać tym normom albo nie. Tak? Jeżeli coś, jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to jest nam łatwiej, a jeżeli to łamie pewnie przyzwyczajenia, to jest nam trudniej. Ale ja lubię łamać stereotypy.
No to ja też chciałbym teraz przełamać może pewne obawy, czy stereotypy, które może u niektórych występują, bo bez względu na płeć, studenci, doktoranci, jest to grupa, z którą wy macie przecież styczność bezpośrednią, prawda? No i da się zaprzeczyć. I słuchajcie, czy możecie coś powiedzieć na temat tego właśnie, o czym z wami rozmawiają? Jakie mają obawy, jakie mają pytania, albo też jakie mają właśnie rzeczy, które ich cieszą? O czym rozmawiacie?
To ja mogę zacząć i ja bym chciał, żeby oni rozmawiali. To jest jeden z pierwszych problemów, jaki diagnozuję, ale nie tylko względem nich, ale całego społeczeństwa, żebyśmy po prostu rozmawiali i nie bali się pytać sami siebie i właśnie rozmawiać o swoich problemach, porażkach, bo często przykrywamy to, chowamy pod dywan i tylko rozmawiamy o swoich sukcesach. Więc tak, ja na przykład co sobie cenię i co chciałbym od osób, z którymi współpracuję, to żebyśmy byli otwarci i jeżeli jest jakiś pierwszy sygnał jakiegoś problemu w pracy grupy, to byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli bym się o tym dowiedział, bo części rzeczy po prostu nie jestem w stanie wyłapać, więc to przede wszystkim. Więc tak może brak obawy przed rozmawianiem o rzeczach trudnych często, brak obawy przed konfrontacją i to mogłoby, takie otwarte głowy mogłyby wiele zdziałać i usprawnić to, jak pracujemy.
Ja ze swoimi studentami, doktorantami rozmawiam o wszystkim. Naprawdę. I jest to niesamowite i chyba największym komplementem, jaki kiedykolwiek dostałam od studentki, to było takie: pani Marto, po jednych zajęciach z panią, ja wiem, że mogę panią o wszystko zapytać.
Ojej.
I to naprawdę jest najfajniejsze, że jak nie ma tego dystansu i ona naprawdę jak czegoś nie wie, to nie jest jej głupio, tylko zapyta, bo wie, że dostanie odpowiedź, nie zostanie osądzona. I to jest fantastyczne. Jeżeli zbudujemy relacje w swojej społeczności, jeżeli traktujemy naszą Politechnikę jako taką matulę.
No nie, też zaraz przyjdziemy.
Tak, to takie poczucie zaufania, że robię to najlepiej, ale jak mam problem, to też mogę go zgłosić, bo ktoś mi pomoże go rozwiązać, jest super. A wydaje mi się, że niestety z tym mamy jako Politechnika, czy jako wspólnota budująca tą zbiorowość, problem. Boimy się mówić o problemach, lubimy mówić o sukcesach, a nie mówimy o porażkach, ale najlepsze jest to, że czasami z porażek i z takiego wewnętrznego można najwięcej takiego jakiegoś potencjału zbudować i później tak odbić się i rzeczywiście opowiadajmy też właśnie o swoich porażkach i o swoich frustracjach. I że z tych frustracji, a u mnie tych frustracji naukowych jakichś takich było trochę i z nich naprawdę można wyciągnąć dużo i z nich były największe sukcesy.
Tak. I tu chciałbym to pytanie troszeczkę ukierunkować właśnie w stronę grupy, która już chce wejść, czy wchodzi w karierę naukową. No bo z jednej strony mamy osoby, które rzeczywiście działają, ale po pierwsze, nie każdy się dostaje na doktorat, albo przynajmniej od razu. Nie każdy projekt jest przyjęty, nie każda praca wchodzi i tak dalej. Że ta praca naukowa jednak jest związana z tym wszystkim, że to nie się często słyszy. Ale to też, żebyście tutaj fajnie to wytłumaczyli, myślę, nam o co w tym chodzi tak naprawdę. Mimo że się często słyszy to nie, to nie jest tak, że to też nie ma sensu i że nie warto w to wejść.
Ja myślę, że kariera naukowa to przede wszystkim jest pasmo porażek i to jest dobre i podtrzymuje to, co...
Jej, znowu mi się nie udało.
No trochę tak, bo rozmawialiśmy przed anteną, jak liczyliśmy sobie współczynnik sukcesu przy aplikowaniu o stypendia i granty. Ja to też pokazuję studentom na wykładach, na serii wykładów, które prowadzę i u mnie to jest około 30%, 33%, co znaczy, że większość czasu spotykam się z odrzuceniem moich wniosków. Ale tak samo jest w mojej pracy tak stricte naukowej, bo przecież mało kiedy zdarza się tak, że eksperyment wychodzi mi za pierwszym razem. Jednak to jest pasmo niepowodzeń i jeden lub dwa sukcesy, które zdecydowanie później przejmują to moje niezadowolenie z porażek. Więc takie może nie bycie odpornym, ale uświadomienie sobie, że nie zawsze wszystko musi iść po naszej myśli i to jest okej. Należy wprowadzić jakiś plan naprawy, wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej, ale też nie załamywać się. Nie? To jest coś, co na początkowych etapach może być bardzo frustrujące i trudne, zwłaszcza jeżeli właśnie spotykamy się z jakimś brakiem dofinansowania i odrzucenie projektu wiąże się z tym, że będzie nam ciężko po prostu przeżyć. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Niemniej jednak ten system konkursowy pewnie zostanie utrzymany i w jakim stopniu nasze wypłaty będą zależeć od tego, jak dobrze w tej grze, bo tak to nazywam, się odnajdujemy. Więc trzeba być też na to gotowym. To jest też jeden z aspektów kariery naukowej.
A najlepsze jest też to, że te zasady gry się zmieniają wraz jak się wzrasta, no i wraz z ewolucją różnych systemów, ze zmianami. Ale ja muszę powiedzieć, że dopiero niedawno skonfrontowałam się z takim momentem, w którym naprawdę tych porażek było dużo, bo zaczynałam od jakichś takich regionalnego ogródka, publikacji i tak dalej. Jakby nikt mi nie sprzedawał wcześniej, że mogę mierzyć o coś więcej. I dopiero jak przeszłam, zobaczyłam, że można chcieć czegoś więcej, to jak chce się czegoś więcej, to zazwyczaj na początku jest dużo nie. I to jest też miarą odwagi, żeby nie pozostać w tej strefie komfortu, w której już tylko cały czas mówią tak, tak, tak. To znaczy, że jak cały czas tylko tam mówią tak, 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 to aplikuj do journala, który jest już lepszy, bo to oznacza, że już musisz się rozwijać i spróbować czegoś innego. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że u mnie definiuje też, że czasami pochwalenie się porażką jest miarą doskonałych badań. Na przykład jak teraz recenzuję różne artykuły i w artykule, bo badam ludzi, nie jest napisane, jakie były kryteria odrzucenia nagrań na przykład i nikt się nie pochwalił, że zbadał na przykład 320 osób, a z tego musiał odrzucić na przykład 30%, bo z jakichś takich i takich kryteriów to nagranie czy to badanie zostało dyskwalifikowane, to myślę sobie, to nie są dobre badania. On musi się przyznać, że ileś razy mu się nie powiodło wykreować takich warunków, w których te zebrane dane będą miarodajne, bo ta osoba, nie wiem, kichnęła, bo ta osoba coś tam. No i hello, to jest też porażka. Wydałeś pieniądze, ale nie możesz skorzystać z tych badań, z tych danych. I wydaje mi się, że to jest zwyczajnie uczciwe, żeby się przyznawać do porażki. Także w nauce.
No tak. I zarówno o porażkach, jak i sukcesach chciałbym, żebyśmy rozwinęli wątek już stricte tego, że jesteśmy na Politechnice Wrocławskiej. No i że też na Politechnice mamy mimo wszystko dość oryginalną, można trochę powiedzieć, jednostkę, czyli Akademię Juvenum, z którą oboje macie dużo wspólnego w swojej historii najnowszej, naukowej. Więc
jak to brzmi?
Jak do tego przejdziemy? Jeszcze Marto, przypomnisz nam w skrócie, czym jest Akademia Juvenum, bo ja, jak i pewnie większość osób po drugiej stronie i tak was kochamy, ale nie wszyscy mogli, mimo wszystko, wydaje mi się, jeszcze słyszeć do końca, kim jesteście. A szkoda. To teraz już wszyscy, żeby wiedzieli.
Akademia Juvenum to jest właściwie miejsce wykreowane przez rektora, prorektorów, przez społeczność starszą, która wypełnia lukę. Lukę polegającą na tym, że do tej pory naukowcy z różnych dyscyplin na Politechnice spotykali się na doktoracie, spotykali się już później po habilitacjach w różnych gremiach politycznych itd., ale właśnie nie spotykali się w tym niezwykle ważnym okresie budowania niezależności naukowej, czyli między doktoratem, przed habilitacją. I to jest taki moment, w którym niesamowicie trzeba wesprzeć naukowców. I właśnie Akademia Juvenum pozwala nam na spotkanie się interdyscyplinarne pomiędzy wszystkimi wydziałami takich osób, które już coś zrobiły, ale chcą poznać, spotkać się i być może dzięki temu zobaczyć jakieś inne oblicze, inne pola badań dla siebie odkryć. I tak poznałam też Mateusza.
To jest ciekawe, to jest chyba unikalne takie miejsce, grupa, stowarzyszenie na mapie Polski. Jak rozmawiam ze znajomymi z innych uczelni, to czegoś takiego nie ma. I to, co dla mnie jest ważne i czego się nauczyłem, to właśnie podkreśliło, jak istotne jest rozmawianie ze sobą, jak wiele można rzeczy też zrobić tu na uczelni z innymi osobami z różnych dyscyplin. Przez samo przebywanie, no abstrahując od całej sieci rzeczy, które Akademia nam oferuje, ale samo przebywanie ze sobą wygenerowało wiele owocnych współprac. I to pokazuje, że jest na to przestrzeń, że to jest wciąż przestrzeń niezagospodarowana, że często tacy nasi najbliżsi współpracownicy byliby doskonałymi partnerami naukowymi, gdybyśmy tylko nie bali się rozmawiać, zadawać pytania, pokazywać, co my możemy zrobić i pytać ich, co oni mogą zrobić i wspólnie przykrywając dwie dyscypliny i znajdując jakąś ścieżkę pomiędzy nimi. I takich historii w Akademii już mamy sporo, a będzie pewnie jeszcze więcej.
I dlatego wydaje mi się, że to, co najbardziej docenię w Akademii, to jest czas. Czas, który dostaliśmy, nie tylko fajnie, że dostałam więcej pieniędzy, jestem z tego zadowolona, ale tak naprawdę to nie one pozwoliły na większy rozwój, tylko to, że dostałam obniżone pensum, że miałam czas na spotkanie tych osób, że nie musiałam uczyć się czy przygotowywać nowych przedmiotów. I wydaje mi się, że generalnie my jako naukowcy, patrząc na problemy mojego wydziału, bo ten najbardziej znam, największym problemem naukowców jest brak czasu na takie rozwijanie się i takie wolnomyślicielstwo. Bo nauka też musi mieć taki moment, w którym jedziemy po wyznaczonych torach do jakiegoś celu, ale później trzeba trochę się poszwendać, żeby zobaczyć, co dalej, co lepiej, którą drogą pójść. I bez tego szwendania mi się wydaje, że to może być nudne. Ja zresztą jestem taka, że nie lubię za długo tak po jednych torach, tylko tak poszwendać się.
No tak, ale tutaj mamy dziedzinę w twoim przypadku, gdzie przyszłość, jak wygląda architektura, budownictwo, czy pod względem wykorzystania zasobów, w ogóle jakich zasobów, oddziaływanie na klimat, właśnie walki z powstrzymaniem katastrofy klimatycznej i tak dalej, że tutaj to myślenie, jak to się ładnie mówi, out of the box, czyli takie wyjęte z pudełka, jest chyba wręcz konieczne, no bo mamy sytuację, której nie mieliśmy wcześniej i wyzwania, których wcześniej nie było. I nie wszystkie rozwiązania, które dotychczas mamy, się sprawdzają. Trzeba znaleźć jakieś inne.
To wyzwanie było już od wieków, tylko po prostu nikt go nie zauważył. I teraz po prostu jest tak dramatyczne, no, że je zauważamy.
A można było wyjść teraz z pudełek i... No właśnie.
I rzeczywiście to, co zauważyłam, nie wiem, czy przez mój charakter, czy przez moją osobowość, ale wydaje mi się, że architekt, jako taki człowiek dotykający wielu naprawdę różnych dziedzin, jest takim omnibusem. I wydaje mi się, że na Politechnice my, jako architekci, moglibyśmy pełnić znacznie ważniejszą rolę. Właśnie taką integracyjną, koordynującą te różne działania, które dążą do tego, żeby klimat jednak, przynajmniej jak nie ochłodzić, to przynajmniej spowolnić jego ocieplanie się. Bardzo, bardzo podbudowało mnie to, w jaki sposób rozumiałam, potrafię rozmawiać z innymi i dowartościowało mnie to, mimo że nie mam, nie wiem, jakichś tam wskaźników Hirscha, cytowań i tak dalej, to zobaczyłam, że po prostu i oni są dla mnie fascynujący i ja dla nich jestem fascynująca jako naukowiec. I to było super takie stricte dla budowania mojej osobowości i tego, jak postrzegam architekturę i jej rolę.
Tylko teraz jest odbicie pieczki do Mateusza. Jak ta w twoim przypadku w cudzysłowie taka bardziej sterylna, laboratoryjna praca się na to wszystko przekłada?
U mnie absolutnie nie jest sterylnie. Na szczęście. To nie tego typu laboratorium, ale no ja się zgadzam, że to błądzenie jest konieczne. Ja czuję, że naukowiec ma w sobie coś z wolnego zawodu, że potrzebujemy jakiejś przestrzeni, żeby być samemu ze sobą i iść tam, gdzie po prostu podpowiada nam intuicja, bo często to przynosi doskonałe rezultaty, a niekoniecznie może się takie wydawać na początku, więc ten czas powinniśmy też umieć zagospodarować na to, co właśnie podpowiada nam intuicja. No, nie potrafię tego zdefiniować. Dla mnie to też była Akademia Juvenum i inwestowanie w kontakty międzyludzkie, które później przyniosły jakieś tam profity też naukowe.
Będą przynosić.
I będą przynosić.
I niesamowite jest to, od czego zaczynałam, a na czym teraz, co teraz badam na przykład. I to jest niesamowite, że zaczęłam od tego, że fascynowałam się w ogóle zabytkami. Zajmowałam się adaptacją na muzea, później przeszłam przez eye tracking, a teraz wyobraźcie sobie, że razem z Izą Garaszczuk z Akademii, z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, badamy astronautów analogowych i składałyśmy wniosek do Europejskiej Agencji Kosmicznej o badania na ISS-ie. Przeszłyśmy trzy etapy, czwartego niestety nie, ale to jest niesamowite, że moje umiejętności mogą się przydać i że może moje badania na Marsie kiedyś sprawią, że będziemy lepiej widzieć, czy lepiej coś budować. Naprawdę, to jest super. W życiu bym nie pomyślała, nawet 2 lata temu, że będę mogła pisać taki wniosek. To jest fascynujące, ekscytujące. To jest naprawdę takie, buduje taki thrill. Co jeszcze mnie czeka?
To ja mogę to ubrać w taki statement. Bo z takim chyba statementem przyszedłem. Jakbym tak zastanawiałem się, co bym poradził samemu sobie na początku tej kariery naukowej.
Tak. Albo teraz osobą, które chcą wejść.
No dokładnie. No to jest coś, co tutaj się przewija, a może nie mówimy tego wprost, ale to, co teraz powiedziała Marta, to po prostu moglibyśmy podsumować jako nie bójcie się zmieniać też obszaru badań. Nie? To po angielsku się nazywa pivoting, czyli właśnie nie bójcie się pivotować, jeżeli czujecie, że gdzieś indziej chcielibyście się sprawdzić, no to śmiało. Wierzcie w swoje możliwości i to tylko poszerza horyzonty i właśnie pozwala wam tak trochę szerzej spojrzeć na naukę. W kontekście tego czasu własnego, to też dajcie sobie przestrzeń na to, żeby nie tylko skupiać się na pracy laboratoryjnej, czy takiej stricte naukowej, ale też rozwijać inne umiejętności miękkie. One coraz bardziej zyskują na znaczeniu, zwłaszcza na tym najwyższym etapie, kiedy aplikujecie różne granty i też granty ERC, to, co robicie poza stricte nauką, czyli jak dobrze jesteście osadzeni w środowisku naukowym, jaka jest wasza sieć kontaktów, jak dobrze dajecie wystąpienia publiczne, jak dobrze się promujecie, budujecie markę osobistą w social mediach, to wszystko ma znaczenie i to pozwoli was odróżnić od innych aplikujących na pewnym etapie. Mieć otwarte głowy na możliwości wyjazdu za granicę, jeżeli takie się pojawią. One przeważnie są łatwo realizowalne. Mamy dużo instytucji, na szczęście w Polsce, głównie to jest NAWA, ale jeżeli to są jakieś wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, to są też Fundacja Kościuszkowska, stypendium Fulbrighta. Polecam dział współpracy międzynarodowej, dział projektów o NIWA-em. Znajdą źródło finansowania, są też różne programy rządowe, więc starajcie się na naukę patrzeć szerzej, rozwijać się w każdym elemencie, bo też nie wiecie, jak wasza przyszłość się potoczy, czy będziecie w nauce, a wszystkie rzeczy z kategorii umiejętności miękkich zaowocują też waszej innej pracy, jeżeli to nie będzie praca stricte naukowa. Może takim optymistycznym akcentem zakończę, że sytuacja wygląda tak, że polskiej nauce jeszcze trochę brakuje. Te problemy jesteśmy w stanie zdiagnozować, znaleźć na nie rozwiązanie. One wymagają współpracy wielu osób na najwyższym szczycie, tak można powiedzieć, ale można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy polska nauka jest dobrym miejscem do realizowania swojej kariery, no to tak, aczkolwiek moje zdanie może być trochę lub jest subiektywne. Nie ukrywam, że może być też ciężko, zwłaszcza jeżeli nie macie finansowania i z tym trzeba być na to przygotowanym. Dlatego szczególnie istotny jest moment, kiedy ktoś, kto chce zacząć karierę naukową, wybiera grupę. Warto jest tą grupę doskonale przestudiować, sprawdzić, jakie ma zasoby pod względem wyposażenia laboratorium, jak radzą sobie członkowie tej grupy, czy to jest dobre miejsce, żeby się w niej znaleźć, czy mogę zwiększyć swoje szanse na uzyskanie finansowania, czy otrzymam odpowiednie wsparcie, czy nawet jeżeli tego finansowania nie mam, to mój mentor, moja mentorka, promotor, promotorka, czy będą się o mnie troszczyć i pozwolą mi przetrwać krótki, jakiś tam okres bez finansowania lub z ograniczonym finansowaniem, tak żeby później móc to finansowanie uzyskać. Tak to na razie wygląda, być może się zmieni. Jedną z wad polskiej nauki jest to, że finansowanie jest kulą śnieżną, to znaczy, że im więcej macie, tym pewnie będziecie więcej mieć, bo kolejne finansowania będą w oparciu o to, co już macie, czyli te nagrody się kumulują. Trzeba tylko zacząć tą kulę toczyć i powinno być ok.
I tak jak mówiłeś, to tyle razy w tej rozmowie rozmawiajcie.
No, mi się wydaje, że to w ogóle w każdej dyscyplinie, w każdym obszarze życia, to taka otwartość na dialog jest istotna, bo w końcu jak mamy rozwiązywać problemy, jeżeli o nich nie wiemy?
Aha, teraz ja. Ja po prostu zachęcam do bycia naukowcem. Mnie to bardzo cieszy. Oczywiście widzę różne aspekty, które mnie martwią, ale dalej chcę być naukowcem i dalej mnie to cieszy i jest ekscytujące. I będę to robić i będę zachęcać innych, żeby dołączali do moich grup naukowych. I po prostu też podróżowali przez tą przygodę. To jest trochę tak jak właśnie odkrywanie nowych lądów, tak? Już glob cały jest odkryty i tak dalej, a ty możesz znaleźć coś sobie takiego, co sam odkryjesz. Jeszcze nikt tam nigdy nie był. To jest fantastyczne. No ja mogę już tylko dodać, dbajcie o plecy. Będzie idealnie po prostu. Tak.
A to powinniśmy postawić na pierwszym miejscu.
Tak. Kurczę, Mateusz, ale wyszło świetnie. No,
ale reszta ciała, rozumiem, też warto, żeby była otoczna opieką.
Tak. Mamy nawet
pozdrawiam
w akademii.
Zdrowy duch naukowca.
Tak. No, ruch jest konieczny.
No. I wiecie co, tak spinając tę rozmowę, chciałbym jednak wrócić w sumie do samego siebie i nas tutaj, jak wymieniałem przed też rozmową, już w sumie 25. popularyzatorów nauki w mojej właśnie popularno-naukowej redakcji. Jak to wszystko widzicie właśnie w kontekście nas, osób, czy Radia Luz, które jednak ma misję wręcz wpisaną, my musimy się z tego wywiązywać i robimy to z przyjemnością, żeby rozmawiać z takimi jak wy i z innymi osobami zaangażowanymi, na przykład tyle, co miałem rozmowę właśnie w kontekście wokół naszego nagrania wizyty profesora Ferenca Krausa, jednego z tegorocznych noblistów, właśnie z doktorem Maćkiem Kowalczykiem, który na stażu podoktorskim współpracował z profesorem. I te wszystkie inne przykłady, tak właśnie Łukasz Starczewski, też o którym tutaj chwilę temu mówiłaś, jako ten właśnie omnibus nasz z ERC, to o niego chodziło, tu przypomnę. I właśnie jak w tym wszystkim, też właśnie mając w kontekście to, że my jesteśmy jako redakcja nominowani plus Politechniczny, kanał Polilab, właśnie w tegorocznym konkursie Pop Science Śląskiego Festiwalu Nauki, jak w tym rozmawianiu, tak podsumowując, tutaj możecie mówić jakby w moim imieniu do mnie, możecie mówić jakby do mnie, ale w imieniu reszty takich jak ja tutaj, jak wy nas widzicie i czy może wszystkim słuchaczom, słuchaczkom może coś poradzicie, żeby po tej rozmowie, jak już nas wysłuchałyście, czy może jakiś jeden mały krok, ale wielki dla ludzkości, dla rozwoju nauki możemy zrobić?
Dobrze ci widzę, bo założyłam okulary i zawsze dobrze was postrzegam. Tak, ale uważam, że te, no tak już z angielskiego, knowledge dissemination na różnych poziomach jest niezwykłe. Po co pisać książkę, której nikt nie przeczyta? Po co nagrywać utwór, którego nikt nie posłucha? Po co robić badania, które dla nikogo nie będą potrzebne, które nie mają przyszłości? Albo które już były zrobione i nie wiem, nie, w ogóle nic nowego nie wniesiemy. O to chodzi, żeby pokazywać to i wydaje mi się, że eksponujecie nas i pomagacie nam pływać. Często taka rozmowa też we mnie wywołuje później szereg różnych myśli. Uważam, że to jest super.
I my się też tym dzielimy w gronie naszych znajomych, czy waszych znajomych. I to później działa.
Poza tym traktuję trochę to jako prezes dawny Akademii Juvenum, jako taki trening dla osób. Ej, no idźcie do radia, spróbujcie, to naprawdę nie jest trudne. Tam są fajni ludzie, oni często są onieśmieleni. No ale co ja mam do powiedzenia? Jak to, co? Super badania robisz. Naprawdę ludzie chcą posłuchać. I to jest takie... No później już pójdą po tej rozmowie gdzieś tam do innego radia, już nie będą mieli takiego, jesteście takim pierwszym krokiem, tak, który ośmielić tak może kogoś.
No
też.
A nominacje od Polskiej Agencji Prasowej czy super Śląskiego Wystawu Nauki są za to, że to wy jesteście tacy super i to wy chcecie z nami rozmawiać. My nie mówimy sami
tanga,
do ściany.
Do tanga trzeba dwojga.
Tak, ja bym właśnie
odwrócił... Trojga czasami.
Dzięki. Ja bym odwrócił pytanie i co my moglibyśmy zrobić, żeby wam
pięknie
się lepiej pracowało, bo to wygląda na to, że to my kulejemy z promowaniem nauki i właśnie z tym aspektem popularyzatorskim. Jesteśmy często zbyt egoistyczni, zamykamy się w swoich laboratoriach i salach wykładowych i z tą wiedzą nie wychodzimy do społeczeństwa.
Chyba, że się nazywacie Ania Siekierka, to wygląda to nieco inaczej. Z pozdrowieniami oczywiście dla Ani na przykład.
Ania też, to było dla mnie bardzo miłe, jak powiedziała, że ją zachęcałam do udziału. Ania zabłysnęła na naszych... gongtokach i longtokach i bardzo ją namawiałam. Aniu, naprawdę powinnaś o tym opowiadać. Mówisz w takim sposób o rzeczach teoretycznie złożonych, ale tak prosto, że każdy to zrozumie, naprawdę. Idź jeszcze, twój pomysł jest super. I trzymam za nią kciuki po prostu, bo to już niedługo.
Tak jest,
jest teraz w Berlinie.
No tak, więc prawdopodobnie, kiedy wy już wysłuchacie tej rozmowy, to werdykt będzie znajomy, ale rozmowa mojej szefowej Martyny Dziakowicz z Anią jest już na naszym Spotify'u na synapsach, więc z pewnością ją nadróbcie, jeśli nie wysłuchaliście. Także macie jeszcze jakieś może słowo na pożegnanie, bo będziemy już chyba niestety...
Pozdrawiamy.
No właśnie niestety, ale już powoli kończyć teraz.
Pozdrawiamy naszych znajomych i akademię.
I polską naukę.
I polską naukę. Tak, ludzi w NCN-ie i władze. Dajcie nam więcej kasy. Tak, chcę w końcu zrobić dobrą definicję dominanty w krajobrazie, żebyśmy mogli chronić pięknie nasze miasta. Jak się ekologicznie będą rozwijały. Mhm. Dajcie mi kasę.
Czyli podsumowując, rozmowa nie poszła na marne, nikogo nie zniechęciłem, a wręcz samych zainteresowanych może jeszcze pobudziłem do ciekawszych aktywności. A byli to doktor inżynier architektury Marta Rusnak.
Dziękuję bardzo.
Oraz towarzysz naszej rozmowy, oprócz towarzyszki, doktor inżynier Mateusz
Szarkowski. Towarzyszki, towarzyszka. Meldujemy się.
Tak, melduję się. Dzięki i do zobaczenia w Polskiej Nauce.
Tak jest. I na Politechnice Wrocławskiej, bo oczywiście nasi goście są związani z Politechniką i kto wie, czy być może z kimś, kto jest po drugiej stronie jak wy teraz, w przyszłości nie będą oni współpracować, jak na przykład robić jakieś kariery naukowe w tych właśnie kierunkach. Ale polecamy też oczywiście innych ludzi, czy z Akademii Juvenum, czy ogólnie zajmujących się nauką na Politechnice.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Zapraszamy. Do usłyszenia wszystkim. Z tej strony Paweł Chrastacz, jako prowadzący was, na koniec pozdrawia i dziękuję w imieniu całej trójki za wysłuchanie.
Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.